między niebem a ziemią.
Dzień dobry Państwu, Łukasz Kaźmierczak. Dziś święto Miłosierdzia Bożego, obchodzone tradycyjnie w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. O Miłosierdziu Bożym będziemy oczywiście mówili w dzisiejszej audycji sporo. Spróbujemy jednak uczynić to w typowy sposób. Bo czy Miłosierdzie Boże można wyśpiewać? Okazuje się, że tak. I to jeszcze jak. Zbigniew Małkowicz, kompozytor, który tworzy wyłącznie muzykę sakralną, to prawdziwe zdanie?
Myślę, że jak najbardziej. I też słowa do tego stopnia mnie inspirują. Kierunek moich poszukiwań, że nie wiem, czy byłbym w stanie coś takiego wartościowego napisać tak po prostu bez inspiracji duchowej.
To panu w duszy gra.
Tak, najpierw jakiś tekst przemówi do mnie, poruszy mnie. Potem zastanawiam się, jakie uszacie muzycznej te słowa, te wartości powinny zabrzmieć. No i szukam, aż uważam, że znajduję. Potem potwierdzenie, czy to jest to, znajduję u swojej żony, która jest również, śpiewa między innymi moje pieśni, jak i u dzieci. Chociaż nie wiem, czy osoby 28-30-letnie można już dziećmi nazwać.
Czy powinniśmy dodać do powiedzenia, owszem, muzyka sakralna, ale jeżeli jest związana z Miłosierdziem Bożym?
W bardzo dużej części tak, bo od tego się zaczęło. Dwa projekty. Poparatorium Miłosierdzie Boże do słów dzienniczka siostry Faustyny, sekretarki Bożego Miłosierdzia.
No właśnie, jak to się zaczęło? Dlaczego dzienniczek, dlaczego Faustyna? Dlaczego przekute to w poporatorium?
Wie pan, ja od dawna marzyłem, gdzieś tam na kulu, przez moment się przywinąłem, żeby pisać muzykę do jakichś takich duchowych treści. I poszukując w pewnym momencie słów, no zobaczyłem, że jest trochę problem. Trudności były z dotarciem do autorów. I tu wtedy wpadł mi w ręce nawet nie dzienniczek, tylko wybór poezji modlitewnej świętej siostry Faustyny Kowalskiej. No zobaczyłem, że te teksty bardzo poruszają mnie, przemawiają mnie, mówiąc językiem radiowym, działają na moich falach. I zapragnąłem pisać do tego muzykę. Najpierw powstało kilka pieśni, no po czym stwierdzono tutaj osoby duchowne, głównie siostry z tego zgromadzenia, w której była siostra Faustyna, że przydałaby się taka forma duża, słowno-muzyczna, prosta, która by docierała do współczesnego człowieka. No i a dlaczego poporatorium? No bo chciałem się też zaznaczyć, że nie aspiruję, prawda, do mistrzów baroku, klasycyzmu, prawda, już nie będę wymieniał nazwisk, którzy stworzyli wielkie oratorium. Pop, no współczesne czasy.
Czyli żyjemy troszkę skromniej, z takim trochę bezpiecznikiem to pop, ale ważne dlatego, że to też sugeruje pewną masowość odbioru i tak też jest poporatorium, Miłosierdzie Boże, postrzegane.
Tu celem jest, żeby te treści dotarły i jakoś poruszyły jak największą ilość ludzi. Wobec tego to nie może być jakieś pompatyczne dzieło dla jakichś tam znawców, tylko takie proste, trafiające do serca. No i chyba w jakiejś mierze to się udało. Już 14 lat koncertujemy z roku na rok. Byliśmy kilkukrotnie w Stanach Zjednoczonych, w Toronto, czyli w Kanadzie. No tutaj wielka przygoda w Wilnie z Szymonem.
No właśnie, chciałem o Wilnie zapytać. Tam, gdzie źródła troszeczkę.
Tak, tak. No tam siostra Faustyna kilka lat przebywała i tam znalazła swojego takiego spowiednika, który po raz pierwszy zrozumiał ją, księdza już błogosławionego Michała Sopoćkę. To były dla niej takie dosyć szczęśliwe lata i troszkę śladami siostry Faustyny właśnie w Wilnie wybraliśmy. Pierwszy koncert był w kościele Świętego Ducha.
Czyli tam, gdzie wisiał pierwszy obraz, podyktowany właściwie przez siostrę Faustynę.
Tak, tak. Ona właśnie widziała ten obraz. Oczywiście się smuciła, że Panie Jezu, kto Cię namaluje takim, jakim jesteś? No ale kto może Boga namalować, prawda? Ale jednak w odróżnieniu od wszelkich innych obrazów, ona ten obraz widziała i pod jej kierunkiem ten obraz powstawał.
I jak właśnie poboratorium zabrzmiał w tych murach Kościoła Świętego Ducha? Inaczej niż w innych miejscach.
Wykonanie było duże. Były chóry z Wilna, właśnie z tego kościoła, z Soleczników, orkiestra litewska, tutaj chóry z Polski, z Tarnowa Podgórnego, z Tczewa, no i zespół Lumen z Markiem Bałatą, wybitnym jazzowym polskim wokalistą, Darkiem Tokarzewskim, jednym z woksów, moim kolegą. Kościół był wypełniony po brzegi, to była też Niedziela Miłosierdzia Bożego, więc
nie mogła być inna.
Nie mogła być inna i nie mogło to tam nie zabrzmieć. No zawsze jestem poruszony tutaj środowiskami, nawet nie powiem polonijnymi, bo oni tak nie lubią, po prostu Polakami, od których Polska odeszła, oni tak to nazywają. Oni są serdeczni, bardzo wrażliwi na wszystko, co tutaj nasze polskie, czego my tutaj na co dzień nie zawsze jesteśmy w stanie docenić, czy w Wilnie, czy też we Lwowie, gdzie też wielokrotnie byliśmy w katedrze. To naprawdę wzruszające przeżycia z tymi ludźmi, Polakami, którzy tam na co dzień żyją.
Jaką ma pan odbiór po Boratorium? Co ludzie mówią? Bo przez te kilkanaście lat mnóstwo koncertów, tak jak pan mówi, na całym świecie. Mnóstwo też płyt, które się rozeszły.
Wie pan, jestem kompozytorem, więc tu troszeczkę nie chcę być tutaj nieobiektywny. Może tak, skoro 14 lat działamy, dziesiątki koncertów każdego roku są. Nie mamy żadnego menadżera i w zasadzie tylko od czasu do czasu jakiś telefon zadzwoni, jakiś mail przyjdzie. To po prostu, no to działa. To jakoś, ja tu mówię głównie o tych treściach siostry Faustyny. Ja postarałem się tylko te treści jakoś tak...
Czy co, siostra Faustyna działa?
No na pewno. Tam jest taka prostota, autentyczność. Ja kilka razy przeczytałem dzienniczek, pierwszy raz nawet z takim pewnym niedowierzaniem, ale potem, no widząc tą autentyczną wiarę, tą prostotę, bo jakiegoś ja tam wyrafinowania, niekoniecznie jakiegoś pozerstwa, to do mnie nie przemawia. To działa na ludzi, naprawdę. I z tego, co wiem, to jest chyba dzieło dzienniczek siostry Faustyny najbardziej znane na całym świecie w języku polskim. Oczywiście jest w bardzo wielu językach, więc no, są owacje, są, prawda, jest radość, bo dla mnie to wszystko, co z Panem Bogiem jest związane, no to jest radość, prawda, tak naprawdę. No co dla nas jest lepszego? To jest jedyna nadzieja, jaką mamy. I oczywiście słowa dzięki Ci Boże, czy w świętej radości, to ja staram się takie radosne tony dynamiczne szukać, natomiast jakieś bardziej liryczne, to w sposób bardziej taki, nie wiem, liryczny, tkliwy.
Czy dzienniczek siostry Faustyny w wersji wyśpiewywanej ma większą siłę rażenia, mocniej działa? Bo o to właściwie pytałem w tym poprzednim.
No właśnie, i to bardzo dobrze pytanie. By na to pytanie inni odpowiedzieli niż kompozytor. No tak.
Trochę jak adwokat we własnej sprawie.
Tak, dokładnie. Wie pan, ale są też takie świadectwa, może to będzie zasadne. Na przykład były osoby zakonne, czy duchowni, którzy po prostu już byli na granicy odejścia z powołania, to właśnie to oratorium ich jednak utwierdziło w wierze. Słyszałam o siostrze zakonnej, która po prostu w dniu odejścia swojego z tego świata, no prosiła, żeby jej tam pieśni puszczać niektóre. I czy osoba, która miała bardzo trudną sytuację w rodzinie z dziećmi, też po prostu podtrzymują na duchu te treści, prawda, w jakiejś podanej formie skondensowanej.
To jeszcze bardziej pana zakłopoczę, dlatego że Szymon Melosik, dyrygent, powiedział, że uważa Poporatorium Miłosierdzie Boże za dzieło natchnione. Zbyszek dostał jakieś światło Boże. Koniec cytatu.
No, może jest troszkę uprawniony do tego, ponieważ rzeczywiście ten moment, kiedy ja pisałem tą muzykę, to był czas takiego wielkiego zafascynowania się siostrą Faustyną i ja momentami wydawało mi się, że ona gdzieś tam w rogu pokoju, gdzieś tam nawet jest. No, to było dla mnie bardzo duchowe przeżycie, bardzo osobiste. Taka moja modlitwa. I oczywiście dzisiaj proza jest, koncerty, trasy, zmęczenie, noc i takie rzeczy odczuwamy, ale ludzie czują to, co kiedyś we mnie się działo, bo to zostało przelane na papier, połączone ze słowami, to mogę potwierdzić.
To teraz troszeczkę o samym Lumenie, bo to jest główna siła, która odpowiada za Poporatorium Miłosierdzie Boże. Kiedy powstał pełna nazwa Zespół Muzyki Sakralnej Lumen?
Długo się zastanawialiśmy nad nazwą, też inna propozycja była mało czasu, prawda, bo ten czas ucieka, no ale jednak przeważyło Lumen
Wieczność
Światło.
Czeka.
Tak, Lumen Światło. Chodzi nam o to, żeby to światło, które w tych tekstach natchnionych, czy to jest Biblia, bo i do psalmów, i do maryjnych tekstów pisałem, i przede wszystkim w dzienniczku, żeby to światło, które tam zawarte za pomocą muzyki wpływało do serc ludzkich. Takie nasze były intencje. Fundamentem zespołu jest rodzina. Kiedyś się tego troszeczkę wstydziłem, może złe słowo, nie eksponowałem tego tak, ale obecnie w czasie też takiego deprecjonowania przez niektóre środowiska rodziny, po prostu my jako rodzina jesteśmy muzykami. Jestem dyrygentem, w tym przypadku kompozytorem, moja żona, solistka Teatru Roma w Warszawie, obecnie w Teatrze Muzycznym w Poznaniu, jest wokalistką, córka Ola też śpiewa, Michał co prawda skończył politechnikę, ale ma po prostu jakiś nadzwyczajny dar do gry na perkusji, po prostu ja sobie nie wyobrażam wyobrażam, bez niego ten zespół by nie istniał, bez mojego syna Michała. I no właśnie, Michał znalazł sobie gdzieś tam na rekolekcjach Paulinkę taką, Paulinkę Wiśniewską-Małkowicz już i Ola z kolei, Marcin Figaj, wspaniały basista, także jest nas szóstka. To jest taki fundament, wiadomo, rodzina też, to są pewne plusy, ale też pewne jakby kompromisy, różnice pokoleń, trzeba było przezwyciężyć pewne jakieś tam bariery, ale trwamy 14 lat i do tego doangażowujemy naszych przyjaciół. Pozyskaliśmy wybitnych polskich wokalistów jazzowych, najpierw to był Marek Bałata, no, wieloletni zwycięzca prestiżowych jazzowych nagród, Jazz Forum, Janusz Szrom, też wspaniały wokalista jazzowy, również profesor między innymi tutaj w Poznaniu w Akademii Muzycznej, Jacek Kotlarski czy Darek Tokarzewski, taka znana grupa Vox jeszcze działająca. Do tego oczywiście w zależności od sytuacji dochodzą czasami orkiestry, zdarzają się filharmonie, czy tu w Kaliska.
Jeszcze bardziej się wtedy zwiększa moc rażenia.
Czy chóry. No była taka sytuacja w Stargardzie Szczecińskim, że chyba wszystkie chóry się połączyły i było chyba 450 wykonawców wszystkich razem, czyli w zasadzie wszystkie siły muzyczne miasta się połączyły w jednym wykonaniu. Czy na przykład taka troszkę śmieszna rzecz, Wołomin, to nam się różne skojarzenia
nasuwają.
I tam właśnie też te chóry wołomińskie, które na co dzień niekoniecznie współpracują ze sobą, połączyły się w kilku wykonaniach właśnie tego utworu i to dla nas też jest taka duża radość, bo ci wszyscy, którzy śpiewają czy grają, no to jest jedna osoba, ale każdy taki wykonawca ma mamę, tatę, kolegę, koleżankę, dziewczynę i ten krąg się tych odbiorców takich bardziej zaangażowanych powiększa i przez to działanie również tego, nie wiem jak to nazwać, projektu też jest takie mocniejsze, bardziej osobiste.
To może ja zapytam, jeżeli mówimy o projekcie, to nie koniec projektu Miłosierdzie Boże, nie kończy się pańska działalność związana z Miłosierdziem Bożym tylko na poporatorium?
No, Faustyna tak na mnie zadziałała, że zapragnąłem jeszcze dalej się nie rozstawać z dzienniczkiem i powstał kolejny projekt, który zatytułowaliśmy Moja Miłość. I też ma formę poporatorium, czyli dużej formy wokalno-instrumentalnej z udziałem solistów, orkiestry, chórów i również ważna rola narratora, czyli osoba, która mówi i jakaś treść, jakaś myśl dramatyczna dzieje się również tutaj za pomocą słów. I tu w tym przypadku to są słowa Jezusa, czyli to musiał być mężczyzna. Pozyskaliśmy Olka Machalicę tutaj z Poznania, wybitnego polskiego aktora, który udzielił swojego głosu Panu Jezusowi. Natomiast w Miłosierdziu Bożym to były słowa świętej siostry Faustyny, więc Marzenka Małkowicz te treści, tak jak czuła, przekazała mówione.
Właściwie na koniec znalazłem najpiękniejsze zdanie, które najbardziej uprawomocnia to wszystko, co pan robi. Zdanie świętej siostry Faustyny z dzienniczka. Miłosierdzie pańskie wyśpiewywać na wieki będę przed wszystkim ludem.
To jest tytuł ostatniej naszej pieśni kończącej poporatorium. Jak również zwykle bisy od tego zaczynamy i ja właśnie mówię, no to teraz niech siostra Faustyna jeszcze raz przemówi, niech wyśpiewa, bo ona kilka zeszytów napisała o Miłosierdziu Bożym i jeden właśnie zeszytów tymi słowami, które pan zacytował, rozpoczynają się. I właśnie my, nasi soliści, muzycy, chórzyści udzielają tylko głosu, a mówi i śpiewa święta siostra Faustyna.
Serafinów,
ale zbawił nas człowieka Chrystusa.
między niebem a ziemią.
Wielki nieobecny, czy człowiek, który wywiera nadal realny, silny wpływ na Kościół? To pytanie stawiam kilka dni po 90. urodzinach papieża seniora. To już brzmi nieco specyficznie Benedykta XVI. I zadaję Pawłowi Milczarkowi, redaktorowi naczelnemu czasopisma Christianitas. Witam serdecznie w studiu Merkurego.
Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
Ile zatem Benedykta XVI jest we współczesnym Kościele?
A to procentowo trudno pewnie określić, bo to też zależy od tego, jak, w którym kościele partykularnym,
dzwoni,
w której części mowa. Ale myślę, że forma obecności dzisiejszej Benedykta XVI jest bardzo podobna do jego obecnej egzystencji. To znaczy jest on, a równocześnie można powiedzieć nie wybija się w pierwszym tonie, ale jest obecny. Trochę sam sobie określił tak misję, pamiętamy, w momencie, w którym odchodził ze swojej funkcji papieskiej biskupa Rzymu i oddalił się trochę w taką, jakby powiedzieć, obszary monastyczne życia. Czasami z niego wychodzi, ale właściwie nieczęsto, niewiele coś do nas mówi. Tak jakby już te teksty, które wypowiedział albo napisał, wystarczyły, miały przemawiać, jeśli chcemy z nich skorzystać, bo to oczywiście jest jednak z wielu komentarzy, który możemy wybrać. Prawda?
No właśnie, chcemy z nich skorzystać, bo mam wrażenie, że jest nadal wielu wiernych, którzy nie ukrywają swojej fascynacji postacią Benedykta XVI.
Jest szereg powodów, żeby nie uważać tego głosu za jakoś tam przebrzmiały i nam niepotrzebny. Jest bardzo wiele powodów. Oczywiście można głos Benedykta XVI zwyczajnie, może nawet nie tyle instrumentalizować, ile po prostu używać jako autorytet w jakichś dyskusjach bieżących, kościelnych. Zawsze tak się dzieje z głosem.
Zawsze jest taka pokusa. Szczególnie w sytuacji bezprecedensowej papiestwa zdublowanego.
Oczywiście jest taka, ja doskonale wiem, że od dawien dawna, ponieważ jego wypowiedzi były, przy całym jego wyważeniu, głębi i tak dalej, były również wypowiedziami bardzo stanowczymi w niektórych kwestiach, także gdy się upominał w sprawie tradycji liturgicznej, no, jednak stał się w jakiejś mierze oparciem dla bardzo wówczas mniejszościowej, bardzo mało słyszalnej w Kościele, także grupy katolików, którzy bardzo do tego dziedzictwa liturgicznego, także tego łacińskiego, jakoś byli przywiązani. Więc oczywiście jest też zawsze taki powód, żeby widzieć w Benedykcie XVI trochę takiego adwokata takiej czy innej sprawy, czasami bardzo ważnej sprawy. Ale jest też inna racja. Jest też taka racja, że te różne, czasami takie, można powiedzieć, właśnie mocne wystąpienia, wypowiedzi Benedykta, one są gdzieś wewnątrz spięte. To nie są wypowiedzi radykała, który co jakiś czas prowokuje nas jakimiś kanciastymi sformułowaniami, tylko to jest głos teologa, który ma to wszystko uporządkowane w głębi, to się ze sobą łączy i nawet jeśli tylko łapiemy za frędzel, za jakąś jedną czy inną zdanie, to zawsze powinniśmy mieć świadomość, że to się trzyma.
Zatem jest dalsza materia znacznie większy obszar sukna.
Tak, oczywiście, tak. Hmm. Tutaj czasami on sam dokonywał takiego odsłaniania tych miejsc. Na przykład paradoks jego wystąpienia w Ratyzbonie polegał na tym, że trochę tak można powiedzieć, nieszczęśliwie oczywiście stało się, że gdzieś tam nasza uwaga skupiła się na rzeczy w sumie jednak drugorzędnej, ważnej bardzo dla, nawet dzisiaj, prawda, dla całego sporu o miejsce różnych religii, o aktywność islamską w świecie i tak dalej. To są rzeczy,
które mocny głos,
jasne, że to się do tego to wiąże. Ale przecież szkoda, że cała ta wtedy potężne zamieszanie zasłoniło, można powiedzieć, cały wywód papieża, w którym on mówił o generalnej wewnątrz różnych religii, różnicy między przyjęciem Boga jako miłującego rozumu, logosu, i to jest taka, można powiedzieć, klasyczna także wewnątrz chrześcijaństwa tradycja od pisma przez ojców, a alternatywną dla niego, kontrującą ją, tak, pojmowaniem Boga jako siły przede wszystkim, w której nie trzeba nic rozumieć, której nie trzeba oddawać czci w sensie zrozumienia i w duchu i prawdzie przyjęcia, tylko trzeba po prostu poddać się wyłącznie, tak, każdemu kaprysowi, który jest wypowiadany jako życzenie Boże. To są zupełnie dwie różne
wersje. Nie pytam, jaką drogę wybiera Benedykt XVI, bo to z całego...
Tak, tak, no rzecz jasna. No,
z całego dziedzictwa, z tego dorobku wychodzi. To ja nie udało mi się namówić pana do tego, żeby ilościowo się pan określił, ale jakościowo będę bardziej zdecydowany, jak wiele Benedykta jest może, w sensie jakości tego, co jest obecne w tej chwili w no teologii, powiedziałbym
tak,
dyskusjach.
Jakiś rok temu, może więcej, uczestniczyłem w dyskusji, w której dwóch świadków życia świętego Jana Pawła II mówiło, że kardynał Dziwisz wtedy również był jednym z tych głosów, potwierdzało, mówili, że no, jak mnóstwo z Ratzingera jest wewnątrz wypowiedzi magisterialnych Jana Pawła II. Jakby dokonywała się tutaj taka współpraca, w której ktoś o przede wszystkim potężnej posturze duchowej i filozoficznej, jak Jan Paweł II, równocześnie wszedł w dialog bardzo dla Kościoła owocny z kardynałem Ratzingerem. Więc można powiedzieć tak, że najpierw mamy bardzo dużo Benedykta XVI albo Ratzingera, tak, wewnątrz Jana Pawła II. Dlatego nie odczuwaliśmy też takiego przeskoku, bo to była mocna ciągłość.
Tak, dbał o to papież i z punktu widzenia teologicznej ciągłości, z punktu widzenia pewnych gestów.
Tak.
I tego
tak,
wszystkiego, tak, co jest dla nas maluczkich najbardziej widoczne i zrozumiałe.
Tak, przy Janie Pawle II było więcej tego właśnie gestu i tej także pewnej dramaturgii pontyfikatu. Przy Benedykcie XVI oczywiście został nam przede wszystkim, działał przede wszystkim ten logos, słowo i wykład, i tak się trochę mówiło wtedy czasami, że Jan Paweł II nas zwołał, a Benedykt XVI kontynuuje słowo, przemawia, tak? Trochę coś takiego miało się dokonywać. No i teraz bym powiedział, że oczywiście tej obecności już samego Ratzingera i Benedykta XVI, czy jest jej dużo? Będzie jej mało i jest jej mało wszędzie tam, gdzie po prostu chcielibyśmy troszkę posłużyć się banałem, tak? Gdy nam wystarczy w odmienianie różnych gładkich słów. Natomiast w momencie, w którym i wszędzie tam, gdzie to się dzieje, a ja widzę z dużym pozytywnym zdumieniem, że tych sesji, różnych spotkań odbywa się jednak może nie aż tyle, ile by się chciało, ale jednak dosyć sporo z inicjatywy, często no bardzo nie takiej z góry i oficjalnej, ale w różnych lokalnych ośrodkach to się dzieje. Ludzie sobie mówią na tym czy innym wydziale, tym czy innym kole naukowym i tak dalej, mówią sobie tak, że no, żeby coś dobrze zrozumieć, to trzeba sięgnąć do dobrego opisu, dobrej diagnozy. I Benedykt XVI ją dał.
Dostarczy.
Że tutaj trzeba tego sięgnąć, że to nie jest rzecz, która się wypaliła. W sensie w ciągu tam paru lat i się skończyło, tylko że jest to coś, co naprawdę do tej pory nam opisuje. Zresztą papież, nasz papież, jak się zawsze mówi o papieżu, który jest biskupem Rzymu, czyli nasz papież Franciszek, jest również tym, który daje nam tutaj dobry przykład, bo to nie traktuje te wizyty, te odniesienia, które się pojawiają, chociaż tu jest nieprawdopodobna różnica stylu, akcentów i tak dalej między tymi osobami, ale te gesty, które wskazują na to, że papież chce, żeby Benedykt nie był zapomniany, żeby to nie była zamknięta karta, żeby to był taki ktoś, kto gdzieś sobie odszedł. Tylko nawet nie z powodu franciszkowego szacunku dla ludzi starych, bo Franciszek ma takie, często tego powtarza. Tylko nawet chodzi o to, że on do tego starego, mówiąc po argentyńsku, chce się ładnie odnosić, ale wydaje się, że ma też do niego taki szacunek.
Także dla tej dyscypliny teologicznej.
Tak,
tego,
tak,
co prezentował zawsze tak. Benedykt. To może no, nie mamy miejsca ani czasu na to, żeby omówić cały dorobek teologiczny Benedykta i to byłaby benedyktyńska iście praca, natomiast jakaś taka myśl przewodnia, którą pan by wyłuskał, coś, co jest najciekawszym wątkiem myśli Ratzingera, Benedykta XVI, rozdzielać to, nie rozdzielać?
Ja mam trzy, których tylko krótko wspomnę, każdy troszkę z innego rejestru. O jednym wspomniałem, długo nie będę mówił, ale wydaje mi się, że on jest najgłębiej w jego myśleniu, to jest właśnie to pojmowanie Boga, który przedstawia się i jest prawdą, która również daje się nam odkryć, rozpoznać, w pewnej mierze zrozumieć, bo Bóg, będąc prawdą, dał nam w naszej naturze ludzkiej rozumność, żebyśmy właśnie
go odkrywali. Czyli akcja, reakcja, dynamizm wiary wpisane.
Tak, w tym rodzaju, że w związku z tym na przykład rezygnowanie z tego, w sensie powiedzenie, no to prawda, nieprawda, dla mnie ważny Bóg jest jako przeżycie, no to już jest, nie, to już jest właśnie zejście z tej drogi. Samo podstawowe roszczenie do prawdy. Bóg w Chrystusie przedstawia się nie dlatego, że to jest jedna z wielu twarzy Boga, tylko dlatego, że tak Bóg chce się przedstawić człowiekowi. To jest pierwszy wątek, który jest według mnie najgłębszy, najpoważniejszy. Natomiast zupełnie z innego porządku jest kwestia na przykład jego diagnozy takiej społecznej, kulturowej, prawda? To, co się wiązało z takimi hasłami, które na pierwszy rzut oka mogą się wydawać po prostu takimi negatywnymi określeniami. Dyktatura relatywizmu. Tak opisywał atmosferę, w której żyjemy. Taka dziwna, oksymoron, bo z jednej strony relatywizm, czyli tak trochę by wyglądało, że no, kto wszystko, kto chce, tak, to wszystko wolno. A tu dyktatura. To jednak przymus. Czyli przymus, taki nacisk, że nie wolno nikomu nic do końca stwierdzić, że tak jest, tak czy inaczej. Jeśli coś mówi, że tak jest, to my cię wyłączamy. My cię odłączamy.
Żadnej kategoryzacji.
I z tą prawdą właśnie. Unikanie kategorii prawdy, odzwyczajanie swojego rozumu i rozumu innych, żeby w tych kategoriach w ogóle coś przyjmowali. I to jest bardzo ważne, bo na tym Benedykt XVI, a wcześniej kardynał Ratzinger budowali takie wezwanie do czegoś, co się chyba mądrze nazwie nonkonformizmem katolickim. Nonkonformizmem katolickim.
Ale to kosztuje, za to się płaci.
Tak, no i Ratzinger, gdy w Soli Ziemi mówi o tym, że istnieje pokusa chrześcijaństwa zaadaptowanego, które nie tylko jest po prostu efektem słabości ludzkiej, bo wszyscy jakoś w pewnym momencie gdzieś ulegamy i próbujemy nasze chrześcijaństwo obniżyć, tak? Gdzieś je adaptować w tym sensie do pewnej logiki, no, albo grzechu, albo słabości, albo to akurat się dzieje zawsze i działo. Ale w momencie, w którym mówimy tak, właśnie w imię tego zaadaptowanego chrześcijaństwa, ktokolwiek przekroczy tę granicę, to my sami go napiętnujemy przed światem. Powiemy, nie, tobie nie wolno tak robić. Nie wolno, ty źle robisz, bo nas wszystkich narażasz na zarzut, że jesteśmy radykałami, że jesteśmy konformistami. Więc Ratzinger i Benedykt XVI chcieli być niewątpliwie patronami pewnego nonkonformizmu katolickiego. Wydaje mi się, że to się w tej osobie gdzieś tam zrodziło, ta potrzeba, to rozpoznanie, troszkę też z jego doświadczenia człowieka, który widział, jak trzeba było być odważnym w swojej własnej wspólnocie. Mówi o Niemcach, w swojej własnej wspólnocie i powiedzieć w pewnym momencie, on widział te konkretne przypadki tych ludzi, którzy albo się łamali, dlatego, bo wszyscy dookoła tak twierdzą, albo mówili nie, tak nie wolno. I trzecia rzecz, która jest centralna dla samego Benedykta, mianowicie on będąc teologiem, właśnie nie będąc przymuszonym, że tak powiem, z profesji, żeby na przykład mówić o za przeproszeniem, o sposobie odprawiania mszy świętej albo do liturgii i tak dalej, ciągle w tę materię wchodził. Ciągle jakby wydawało się, że jak jego prywatne książki, że tak powiem, to bardzo często gdzieś tam w tę stronę wędrowały. W końcu książka Duch Liturgii, która była taka już w całości temu poświęcona. I to jest też nie przypadek, bo on miał i ma bardzo głęboką wizję liturgii, ani nie jako rzeczy rozmytej, tak, że nie są ważne kształty, konkretne zachowania, bo to też jest takie podejście do liturgii. To jest taka tak duchowa sprawa, że nic nie obchodzi. Otóż on w tę mieliznę nie wpadał, ale z drugiej strony oczywiście był daleko od takiego rozumienia liturgii jako wyłącznie takiej maszynerii, gdzie się omawia wszystkie, jak to kto się tam zachowa, jak ktoś odwróci i tak dalej. To są rzeczy, które też mu były nie za bardzo bliskie. Natomiast od chwili, tak nam wyznaje przecież we wspomnieniach, od chwili swojego własnego odkrywania liturgii zdawał sobie sprawę, jak to jest ta logika latreja, ta duchowa czy rozumna służba Boża, jak w niej rzeczywiście pewna kategoria tradycji, ciągłości jest ważna, dlatego abyśmy nie wymyślali sobie kultu Bożego, taki, który jest nam bardziej lub mniej wygodny, tylko żebyśmy niejako z całym Kościołem różnych wieków, także przeszłych, zwróceni ku Panu, tu jest ta kategoria zawsze taka, która konkretnie też się potwierdza w znaku kapłana zwróconego do ołtarza, do krzyża i tak dalej, całego zgromadzenia, w którym kapłan jest jakby przewodnikiem, stoi na czele. Zawsze to, jak wiemy, budziło i budzi kontrowersje, bo się mówią, jak to się tak czepia takiej rzeczy, czy kapłan jest w tę stronę odwrócony, czy w tę. Dla Ratzingera to i Benedykta XVI nigdy to nie była sprawa liturgicznej musztry, że to chodzi o to, albo w tę się odwrócił i o to wielkie, wyłącznie o to wielkie spory. Nie, to była kategoria teologiczna, bardzo ważna.
Obecny pontyfikat papieża Franciszka, trudno tego pytania nie zadać. Jest w
tym element kontynuacji, wejścia, mówiąc kolokwialnie, w buty teologiczne Benedykta XVI w jakiejś mierze? Czy jednak będziemy przeciwstawiać?
No, nikt, żaden katolik nie będzie skłonny do tego, żeby papieży
ryzykować
sobie przeciwstawiać, nawet nie ze względów dyplomatycznych, tylko po prostu wiemy, że nawet czasami różniące się mocno osobowości się również w jakimś sensie uzupełniają. Ja muszę powiedzieć, że ja nie wiem, czy moje nadzieje co do tego się spełnią, czy spełniają, ale w momencie, gdy widziałem tak bardzo odmienną osobę wybraną papieżem, to wielokrotnie to potem potwierdzałem w różnych wypowiedziach, miałem ogromną nadzieję, że dojdzie do takiego, jakby to powiedzieć, połączenia dwóch bardzo ważnych, które muszą się połączyć elementów. Schematycznie tego mocnego świadectwa wyrazistej prawdy, ratzingerowskie, benedyktowe, takie podejście i takiego ogromnej tej dynamiki miłosierdzia, miłości, która jest w tym cieple do zachowań prawa Franciszka. Na przykład. Albo na przykład mocne świadectwo, które on dotyczące ubóstwa, pewnej prostoty, odejścia od tego modernego i modernistycznego takiego sposobu funkcjonowania naszego w świecie, świat prostszych zachowań, wartości i tak dalej. A Benedykt był tego bardzo blisko również, tylko że wypowiadał to w inny sposób, tak? Jego encyklika Caritas in Veritate, ta społeczna, ona jest tak naprawdę w tym planie bardzo, są bardzo sobie bliscy. Czy ta nadzieja się realizuje? No, nie sądzić, ale ja nie widzę jeszcze tej syntezy. Znaczy, coś się tutaj nie dzieje tak, że to się na naszych oczach skleja. To jest tak, jakby te drogi jednak szły trochę w dalszym ciągu obok siebie.
Tak czy tak, możemy na końcu dać taki napis. Operacja trwa.
Operacja trwa, tak.
Paweł Milczarek, redaktor naczelny Christianitas. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również.
Dopomóż mi do tego, Panie, by oczy moje były miłosierne, bym nie sądziła według pozorów, lecz widziała w duszach tylko piękno. Dopomóż mi do tego, Panie, aby język mój był miłosierny, bym zawsze miała dla każdego słowa pociechy, przebaczenia. Pragnę się przemienić cała w miłosierdzie Twoje, Panie. Niech przez serce me i duszę płynie Twa miłość do wszystkich ludzi. Dopomóż mi do tego, Panie, by ręce moje były miłosierne, bym umiała zawsze czynić dobro bez względu na własne zmęczenie. Dopomóż mi do tego, Panie, aby serce moje było miłosierne, bym współczuła cierpieniom mych bliźnich i zawsze śpieszyła im z pomocą. Pragnę się przemienić cała w miłosierdzie Twoje, Panie. Niech przez serce me i duszę do wszystkich ludzi pragnę. dopomóż mi.
Między niebem a ziemią.
Dzisiejsze rozważania biblijne przygotował salezjański duet ksiądz Dominik Chmielewski i ksiądz Maciej Sarbinowski.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj już druga niedziela Wielkanocy i podczas liturgii słowa wielokrotnie dzisiaj usłyszymy w Ewangelii według świętego Jana Jezusa, który mówi apostołom: pokój wam zalęknionym, pokój wam zastraszonym, pokój wam, weźmijcie w darze Ducha Świętego, idźcie i odpuszczajcie grzechy. Tym, którym odpuścicie, będą im odpuszczone, a którym zatrzymacie, będą im zatrzymane. Drodzy radiosłuchacze, przy mikrofonie dzisiaj
ksiądz Dominik Chmielewski
oraz ksiądz Maciej Sarbinowski, salezjanie na co dzień mieszkający i pracujący w Lądzie, do którego serdecznie was zapraszamy. Druga niedziela Wielkanocy, inaczej zwana również niedzielą Bożego Miłosierdzia. Obchodzimy bowiem dzisiaj właśnie owo święto Bożego Miłosierdzia. Czymże ono jest?
Miłosierdzie Boże narodziło się tak naprawdę w raju, w momencie, w którym Adam i Ewa dokonali straszliwego wyboru, czyli wybrali słowo i katechezę szatana jako prawdę dla swojego życia, czyli to, co nazywamy grzechem pierworodnym. Dotychczas w raju panowała czysta miłość, miłość Boża pomiędzy pierwszymi rodzicami a Bogiem i pomiędzy Adamem i Ewą. Natomiast miłosierdzie narodziło się w sercu Ojca w momencie, w którym Adam i Ewa zostali zniszczeni przez grzech pierworodny, przez katechezę szatana. Miłosierdzie jest niczym innym jak miłością, która nie zgadza się, nie znosi i nie może patrzeć spokojnie na ból i cierpienie człowieka zniszczonego przez grzech, niszczonego przez szatana. I tak jak narodziło się w sercu Ojca w raju po grzechu pierworodnym, tak 2000 lat temu narodziło się zło na Matki Maryi. Miłosierdzie, co jest bardzo ważne, nie jest ideą tylko. Miłosierdzie to nie jest coś. Miłosierdzie to jest ktoś, który ma na imię Jezus Chrystus. Miłosierdzie ma oczy, miłosierdzie ma twarz, miłosierdzie ma ręce, miłosierdzie ma uśmiech, miłosierdzie ma dotyk. Miłosierdzie to nie jest coś, to jest ktoś. Jezus Chrystus.
I ten ktoś właśnie dzisiaj przychodzi do zalęknionych apostołów, staje pośrodku nich i wcale im nie wyrzuca to, że jeszcze przed kilkoma dniami pouciekali wszyscy spod krzyża. Ten ktoś, kogo to nazywa się właśnie miłosierdzie, czyli miłość Boża w akcji, przychodzi i obdarza każdego z nas pokojem, tak jak wówczas apostołów. Pokój wam, czyli Bożą odpowiedzią na naszą słabość, na nasz grzech, jest Boże przebaczenie, Boża łaska, Boża miłość, ciągle taka sama, na którą nie zapracujemy, na którą nie zasłużymy, a którą tylko możemy przyjąć. Jezus stanął przed apostołami i dzisiaj duchowo staje również przed każdym z nas i mówi każdemu z nas w historii, w sytuacji, w jakiej się znajdujemy: pokój Tobie, pokój Twojemu sercu. I wiemy doskonale, że tego pokoju dzisiaj świat tak bardzo mocno potrzebuje. Zanim przejdziemy do wymiaru tego praktycznego też jeszcze miłosierdzia, spójrzmy na kilka przypowieści w Nowym Testamencie, które właśnie mówią nam o Bożym miłosierdziu, czy też ukazują miłosierdzie, miłość Boga w akcji.
Myślę, że te trzy perykopy ewangeliczne o synu marnotrawnym, o owieczce, która zaginęła i o drachmie, która potoczyła się gdzieś i kobieta, która chce tą drachmę znaleźć, robi remont całego domu, żeby ją znaleźć, tę jedną drachmę, ten jeden grosik przysłowiowy, są kwintesencją Bożego miłosierdzia dla każdego z nas. I oczywiście ta kwintesencja Bożego miłosierdzia, ona przejawia się jakby w trzech różnych pokazach miłosierdzia. My dobrze znamy perykopy o synu marnotrawnym, i zdajemy sobie sprawę z tego, że miłosierdzie Boże, miłosierdzie Ojca w stosunku do Syna jest niezwykłe. Nie chcę tutaj omawiać całej tej perykopy, ale to, co jest bardzo ważne, to to, że miłosierdzie nie zmusza do nawrócenia. Że miłosierdzie nieustannie oczekuje, tęskni, wyciąga swoje ręce, aby ktoś mógł je przyjąć w wtedy, kiedy nawraca się, opamiętuje się i chce na nowo rozpocząć życie z Bogiem. Nawet jeśli motywami tego życia wcale nie jest miłość do Ojca, tylko po prostu głód, który ten syn marnotrawny odczuwał. Oto przecież sam mówi, najemnicy mojego Ojca mają wszystko pod dostatkiem, a ja tu z głodu ginę. Wrócę do mojego Ojca, czyli takie najbardziej przyziemne sytuacje u tego syna marnotrawnego powodują, że on się opamiętuje i chce wrócić do Ojca. Wcale nie miłość, tylko jakieś sytuacje codziennego życia, z którymi sobie kompletnie nie radzi. Więc pierwszym rodzajem miłosierdzia jest miłosierdzie okazywane temu, kto żałuje. Ale zdecydowanie zdumiewające bardziej jest to, kiedy Jezus Chrystus mówi o pasterzu, który zostawia 99 owiec dobrze się mających, a sam wyrusza za tą, która się zgubiła. Jedna, jedyna owca, która się zgubiła, która gdzieś w jakichś kleszczach, w jakichś chaszczach, w jakichś krzakach została, można powiedzieć, uwięziona. I pytanie, które zadaję sam sobie w tej sytuacji, co ta owca zrobiła takiego, że pasterz zostawił te 99 owiec i poszedł za nią. Niektórzy mówią, że beczała Jezu, ufam Tobie, ale i to Jezu, ufam Tobie przywoływało pasterza. To jest bardzo piękne i bardzo romantyczne, ale tak naprawdę w Piśmie Świętym nic o tym nie ma. Jest tylko owca, która się zagubiła i która kompletnie nie daje sobie rady ze swoim życiem, nie robi nic, żeby zwrócić jakoś uwagę pasterza na samą siebie, a pomimo to pasterz idzie za nią i ją ratuje. Ale to trzeci obraz Bożego miłosierdzia jest w ogóle zaskakujący zupełnie i to jest absolutnie dla mnie jakaś nieprawdopodobne objawienie tego, jak On nas kocha. Kiedy kobieta gubi drachmy, czyli grosik, coś mało wartościowego, prawie bezwartościowego, ale robi totalny remont w domu, żeby znaleźć ten grosik, który gdzieś tam w kurzu za szafą leży. I tutaj proszę sobie wyobrazić, ten grosik też nie robi nic, żeby na siebie zwrócić uwagę, żeby jakoś zawołać o pomoc. Grosik, ta mała drachma, leży w kurzu za szafą, kompletnie niezauważona przez nikogo. Tylko kobieta. Ona wie, jak ten grosik jest dla niej wartościowy, jak bardzo jest dla niej wartościowy, aż tak wartościowy, że robi remont całego swojego domu, żeby tą drachmę znaleźć. A kiedy znajduje, robi wielkie przyjęcie z tej okazji. Oczywiście wiemy o tym dobrze, że pod tą kobietą jest ukryta Maryja, Matka Boga. Ona jest jakby szczególnie wysłanniczką Bożego miłosierdzia do zadań specjalnych. Tam, kiedy wydaje się, że jest grzesznik o tak zatwardziałym sercu jak kamień czy jak pieniądz, że tam już nie ma żadnych uczuć, że on nawet nie wydobędzie z siebie, proszę o pomoc, Maryja robi wszystko, żeby go znaleźć. I zrobi wszystko, żeby go znaleźć, żeby go uratować dla Boga. Maryja jest objawieniem Bożego miłosierdzia dla najbardziej trudnych przypadków.
Wróćmy teraz do Ewangelii, w której właśnie słyszymy te słowa Jezusa skierowane do apostołów. Weźmijcie Ducha Świętego, idźcie, odpuszczajcie grzechy, tym, którym odpuścicie, będą im odpuszczone. To bardzo namacalny i bardzo taki praktyczny wymiar Bożego miłosierdzia. Odpowiedzią Jezusa na nasz grzech, na naszą słabość jest Jego przebaczenie. Weźmijcie Ducha Świętego i udzielajcie daru pokoju, który przychodzi właśnie przez przebaczenie grzechów, przez wybaczenie, przez patrzenie na wszelkie ludzkie łomności i słabości, przez pryzmat krzyża, na którym Jezus umiera za wszystkie nasze też grzechy. Drodzy radni słuchacze, nie mamy żadnej wątpliwości, że dzisiejszy świat jest bardzo spragniony pokoju. I ten pokój próbuje budować przy stole różnych rozpraw, przy stole pertraktacji i mimo wszystko tego pokoju brakuje. Dlaczego? Ponieważ Boży pokój nie jest wynikiem ludzkiego działania. Jest darem Boga, który możemy przyjąć wówczas, kiedy uznajemy naszą słabość i naszą też grzeszność. Podczas sakramentu pojednania, podczas formuły rozruszenia, kapłan wypowiada takie oto słowa: niech Bóg Ci udzieli przebaczenia i pokoju. Jeżeli dzisiaj ktoś z nas jest właśnie spragniony tego wyjątkowego daru, jakim jest pokój, to Jezus w dzisiejszej Ewangelii wskazuje nam źródło, sakrament pojednania. To tam ja jestem, żywy i prawdziwy, zmartwychwstały Pan, który pragnie Tobie udzielić daru pokoju, który przyjdzie właśnie przez przebaczenie. To jak gdyby z jednej strony, i być może wielu z nas nie tak dawno jeszcze było sakramentu pojednania, przyjęło dar Bożego pokoju. I co dalej my z tym wszystkim mamy robić? Również i my dzisiaj, jako osoby wierzące w Jezusa Chrystusa, jesteśmy posłani przez naszego Pana, by iść i kontynuować Jego misję, jaką? Przebaczania, puszczania w niepamięć grzechu, słabości, zranień. A zatem mamy również być miłosierni, jak jest Jezus miłosierny względem nas. Co to znaczy być miłosiernym, albo co to znaczy przebaczać, czymże jest przebaczenie? Czasami spotykamy się z ludźmi jako kapłani, którzy mówią: proszę księdza, nie przebaczę, nie mogę przebaczyć i nie przebaczę temu, tej czy też innej osobie. I wówczas bardzo trudne i takie ciężkie uczucia rodzą się w sercu. Czasami wtedy mówię jako kapłan spowiednik: to proszę też do mnie nie przychodzić do sakramentu pojednania, bo nie będę mógł rozgrzeszyć. Dlaczego? Bo Bóg oczywiście jest miłosierny, ale w tej przepięknej modlitwie Ojcze Nasz padają też bardzo trudne słowa: i przebacz nam nasze winy, jako i my przebaczamy naszym winowajcom. Na szczęście często dochodzimy wówczas do takiego wniosku, że źle rozumiemy przebaczenie, bo przebaczenie, miłosierdzie, które przychodzi również przez przebaczenie, nie jest zapomnieniem. Być miłosiernym, być przebaczającym, to jest przede wszystkim moja decyzja, że ja względem Ciebie, względem tej osoby, która mnie skrzywdziła, zadała mi ból, zadała mi też rany, ja postanawiam, że wobec tej osoby nie będę zachowywać się w sposób podły, chłodny, taki obojętny, że nie będę rozniecać i podtrzymywać w swoim sercu tych negatywnych uczuć i emocji, też wspomnień. I tym pierwszym krokiem ku przebaczeniu, ku właśnie obdarzeniu kogoś, obdarowaniu kogoś miłosierdziem, jest moja nieustanna modlitwa właśnie za tę osobę, która mi wyrządziła krzywdę. Być może dobrze pamiętamy Jezusa i Jego ostatnią modlitwę na krzyżu: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Jezus, wpatrzony w oczy Ojca, woła do Niego: nie pamiętaj im grzechu, nie pamiętaj im słabości, przebacz im, bo oni naprawdę nie wiedzą, co czynią. My mamy czynić to samo, właśnie iść drogą Jezusa Chrystusa, by czynić miłosierdzie, by poprzez przyjęcie miłosierdzia z Jego strony również przekazywać je dalej, by coraz więcej ludzkich serc było przepełnione Bożym pokojem i miłosierdziem. Ale dlaczego nie przebaczamy drugiemu człowiekowi?
Nie przebaczamy najczęściej dlatego, że nie chcemy zapomnieć tego, co nam zrobił. Sami siebie stawiamy w roli ofiary i myślimy, że jeśli przebaczymy komuś, czyli zapomnimy też w jaki sposób to, co nam zrobił, tą krzywdę, nie będziemy jej po prostu przywoływać non-stop i wypominać tej krzywdy komuś, kto nas skrzywdził, to wtedy takie mamy myślenie często. Pobłażamy takim sytuacjom, gdzie ktoś nas krzywdzi, przyznajemy rację temu, że ktoś nas skrzywdził i w jakiś sposób tego kogoś umacniamy w takiej krzywdzącej postawie względem nas. I myślimy, że kiedy przebaczamy, to tak naprawdę boimy się tej osoby, uciekamy od prawdy i ta osoba może cały czas triumfować nad nami przez krzywdę, którą nam zadaje, a my będziemy tylko przebaczam, przebaczam i przebaczam. Otóż nie. Jezus Chrystus, kiedy pojawia się dzisiaj wśród apostołów, zobaczcie, pokazuje swoje rany. Nie ukrywa swoich ran. I apostołowie dokładnie wiedzą, że te rany to są rany, które zadali oni sami Jezusowi. Ale zobaczcie, czy Jezus im wypomina to, co Jemu zrobili? Czy wypomina im to, że uciekli spod krzyża? Czy wypomina im to, że zdradzili Go? Czy patrzy na Piotra nawet poważnym, surowym wzrokiem i mówi: Piotrze, co Ty zrobiłeś? Widzisz, miałem rację, że tak ze mną zrobisz. Nie ma żadnych tego typu tekstów. Jezus pokazuje rany, nie ukrywa ran, ale nie wypomina. I wiadomo, że przebaczenie jest procesem. Procesem, który zaczyna się od prostego, ale niesłychanie ważnego aktu woli. Chcę przebaczyć. I chociaż uczucia jeszcze, które mam do kogoś, są bardzo trudne i bardzo mnie niszczące, to jednak to chcę przebaczyć jest pierwszym aktem, które jest niesłychanie ważne w tym, abyśmy rozpoczęli współpracę z łaską przebaczenia.
Teraz na koniec wymiar praktyczny, być może, czy potrzebuje komuś przebaczyć cokolwiek. Drodzy radzy słuchacze, tym najprostszym kierunkiem przebaczenia jest druga osoba, są inni ludzie. Jeżeli kogoś nieustannie w moim sercu oskarżam, obgaduję z kimś innym, w moich myślach toczę z kimś nieustanną walkę, jeżeli tego kogoś nie chcę spotkać nigdy więcej na ulicy, albo boję się, że mogę spotkać tę czy inną też osobę, to prawdopodobnie właśnie te osoby, o których wcześniej mówiłem, wołają o przebaczenie. ja mogę dzisiaj być względem tych osób miłosiernym, jak względem mnie miłosierny jest mój Bóg i Pan, Jezus Chrystus. I warto sobie te osoby być może dzisiaj wypisać na kartce i również te wszystkie trudne wydarzenia, które na siłę próbujemy zapomnieć i po prostu z tymi osobami stanąć w cichej modlitwie albo i szeptem przed Jezusem Chrystusem, odsłaniając również Jemu nasze rany zadane przez te osoby i zapraszając niejako Jezusa do tych trudnych wydarzeń, aby również On i zwycięski krzyż królował, żeby w tych ranach dokonywała się cudowna wymiana, transfuzja krwi Jezusa, którą będzie obmywać moje rany. One się nigdy nie zasklepią, one będą otwarte i będą również źródłem uzdrowienia dla innych, jeżeli pozwolę dzisiaj te rany trudnych doświadczeń obmyć Jezusowi Chrystusowi. Jest jeszcze drugi kierunek bardzo trudny przebaczenia, mianowicie sobie samym. Zobaczmy, jesteśmy bardzo agresywni również względem samych siebie. Potępiamy siebie, odrzucamy, nienawidzimy, próbujemy maskować wiele różnych sytuacji. Niektórzy na siłę próbują zapomnieć niektóre wydarzenia ze swojego życia, wchodząc w alkoholizm, narkomanię i inne jeszcze jakieś uzależnienia. Spróbujmy również dzisiaj zatrzymać się w ciszy nad swoją historią życia i popatrzeć oczami miłosiernego Jezusa na nasze życie. I być może również odkryć te chwile, te wydarzenia, w których odrzucamy siebie. Jeżeli są takie momenty, jeżeli nienawidzimy też siebie, nie możemy sobie przebaczyć czegoś, spróbujmy dzisiaj w tę niedzielę Bożego Miłosierdzia również z tymi ranami zadanymi przez nas samych, naszemu sercu, naszemu życiu, stanąć przed Jezusem i Go zaprosić. Panie, nie wiem jak dokonasz tej cudownej wymiany, ale zapraszam Ciebie, abym i w tym wydarzeniu usłyszał tę Twoją łaskę, pokój Tobie, pokój na tę historię życia, na tamto też wydarzenie. A wówczas będziemy również świadkami, jak nasze serce jest powoli uspokajane Bożym przebaczeniem i miłosierdziem. I na koniec, drodzy, pragniemy Wam pobłogosławić, aby ta niedziela była właśnie tym czasem doświadczania Bożego miłosierdzia i obdarowywania Nim również inne osoby. Pan z Wami, niech Was błogosławi i chroni od wszelkiego zła, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławionej niedzieli pozostańcie z Panem Bogiem.
Między niebem a ziemią.